sobór, czy do odrzucenia. Szczęść Boże. W ostatnich tygodniach wraz z Państwem próbuję zwrócić naszą uwagę na słowa komentarza księdza prymasa Polski oceniającego przyczyny obecnego kryzysu w naszej rzeczywistości kościelnej. Wiemy, że dane przekazywane przez instytuty badania opinii publicznej, badania statystyk, te dane są bardzo niepokojące, muszą pobudzać do głębokiej refleksji. A trzeba zarazem bardzo mocno podkreślić, że przecież działanie Boga udzielającego się człowiekowi, czyli to działanie, które nazywamy łaską, działanie Boga, który wciąż zwraca się do ludzi młodych i powołuje do pójścia za sobą, działania Boga przychodzącego do człowieka w różnych sytuacjach egzystencjalnych w znaku sakramentalnym, te działania są. Bóg nie przestał działać. To nie Bóg milczy, to nie Bóg przestaje działać. To nasz grzech, to nasza pasywność, to nasza sekularyzacja sprawia, że przeżywamy aktualny kryzys. Pośród głosów analizujących przyczyny tego kryzysu Kościoła doby współczesnej pojawiają się najczęściej dwie wzmiankowane przyczyny. Pierwszą z nich jest kryzys wywołany pandemią, drugą grzechy wewnątrz samego Kościoła, zwłaszcza grzechy i nadużycia seksualne. Z pewnością nie można lekceważyć ani jednego, ani drugiego problemu. Wydaje się jednak, że owych przyczyn jest niestety znacznie więcej. W odpowiedzi na wypowiedź księdza prymasa, jeden ze znakomitych współczesnych historyków, a zarazem człowiek głęboko zatroskany o los Kościoła w naszej ojczyźnie, niejednokrotnie pokazujący, że dobro Kościoła leży mu mocno na sercu, skomentował dość mocno prymasowską ocenę. Powiedział, a raczej napisał w jednym z mediów społecznościowych: więcej tańców na mszach, ekumenizmu, charyzmatyzmu, duszpasterstwa dominikańskiego, obecności LGBT w pracach synodalnych, limitów obecności w kościołach, a mniej katechizacji, wierności doktrynie, stanowczo najmniej powietrza dla duszpasterstw tradycji i mszy trydenckiej. Przyznam się, że mam i z tą diagnozą autorstwa profesora Sławomira Cęckiewicza trochę problemów. Z niektórymi ocenami i zjawiskami identyfikuję się w sposób jednoznaczny. Było i pozostaje dla mnie absolutnie profanacją, burzenie przestrzeni sakrum, burzenie struktury mszy świętej przez wprowadzanie jakichś innowacyjnych elementów, które w gruncie rzeczy są bluźniercze i świętokradcze. Od początku mojego powołania kapłańskiego, nie ukrywam, miałem spore problemy z ruchem charyzmatycznym. Za zupełnie niezrozumiałe uważam dopuszczanie współcześnie do prac synodalnych osób, które faktycznie deklarują się jako niewierzące, bo przecież odrzucają akt stwórczy Boga, Boga stwarzającego człowieka mężczyzną i kobietą. Ci ludzie mają być doradcami w drodze synodalnej Kościoła. Tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. Z drugiej strony w cytowanej wypowiedzi pana profesora zauważam rysującą się niestety chyba dość powszechnie, a dla mnie bardzo niebezpieczną opozycję. Sobór Watykański II z jednej strony, a z drugiej strony odrzucenie tego soboru. Znam doskonale nadużycia w ramach ekumenizmu czy dialogu międzyreligijnego, ale wiem zarazem i wiem to z całym przekonaniem, że podział chrześcijan rani mistyczne ciało Chrystusa. I tym, co dzisiaj zdaje się być naszym zadaniem, to chyba jednak nie odrzucenie ekumenizmu, ale powrót do jego ewangelicznego i zarazem prawdziwie soborowego kształtu. Rozumiem ból osób, które poczuły się dyskryminowane i wykluczone watykańskimi decyzjami, które radykalnie ograniczyły zakres i możliwości sprawowania tak zwanej mszy tradycyjnej. Ale jestem głęboko przekonany, że istotą Kościoła powszechnego jest jego otwartość, jest jego pluralizm i uniwersalizm. A to przecież oznacza wspólnotę, w której możemy oddawać cześć Bogu. I możemy to czynić zarówno w mszy tak zwanej tradycyjnej, jak i na sposób mszy tak zwanej posoborowej. Coraz częściej wydaje mi się, że nie zrozumieliśmy, a może nie chcemy zrozumieć, czym faktycznie był dla nas Sobór, wielkie dzieło Ducha Świętego. Jakie znaczenie ma dzisiaj dla nas, jaką szansę i impuls ewangelizacyjny niesie dzisiaj ze sobą. I myślę, proszę Państwa, że warto w najbliższej przyszłości pochylić się nad tym znaczeniem Soboru i zarazem zastanowić się, na ile jest on faktycznie wcielany w ramach drogi synodalnej Kościoła w Polsce.